Witam Państwa. Ireneusz Kozera, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
Panie dyrektorze, spotykamy się w budynku Filharmonii Częstochowskiej. Czym jest Filharmonia? Jak rozumieć samą ideę, sam koncept Filharmonii?
Filharmonia jest świątynią muzyki. Takie jest nasze założenie. Oczywiście statut decyduje o tym, jakie działania przede wszystkim powinniśmy podejmować. To jest działalność orkiestry symfonicznej, chóru Filharmonii Częstochowskiej i popularyzacja muzyki klasycznej. To jest jakby nasze podstawowe zadanie, oczywiście w różnych formach, z różnych epok, czyli ogólnie rzecz biorąc muzyka klasyczna jest domeną w prezentacji naszych zespołów artystycznych. Oczywiście staramy się również rozszerzać tą ofertę o muzykę muzykalową, operową, operetkową, czasami popularną, czyli wszystko to, co jest związane z muzyką i możliwe do wykonania przez nasze zespoły realizujemy. Oprócz tego są również koncerty, tradycyjne koncerty chóru Collegium Cantorum a cappella, które raz na miesiąc są prezentowane. Są koncerty symfoniczne bez udziału chóru, są koncerty oratoryjne, gdzie chór i orkiestra się prezentuje. Ostatnio takim wielkim wydarzeniem dla nas również był koncert na Boniach Jasnogórskich z okazji koronacji obrazu. Ogromne przedsięwzięcie, w których właśnie uczestniczyła również nasza orkiestra i chór. Niedługo potem orkiestra grała na Dożynkach Jasnogórskich. Zresztą piękny koncert poświęcony jednemu z rodziny Reszków, Edwardowi, który akurat w tym roku ma setną rocznicę śmierci.
Filharmonia Częstochowska kiedy zaczyna swoją historię? Kiedyś w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w którym stoimy, znajdowała się synagoga żydowska. W czasie II wojny światowej została spalona i na tym miejscu wybudowana filharmonia. Jak to się stało? Kto wpadł na ten pomysł?
Myślę, że historię filharmonii należałoby rozpocząć od 1945 roku. Wtedy stworzył się zalążek orkiestry symfonicznej, która najpierw rezydowała w starym budynku teatru, później w budynku przy ulicy Dąbrowskiego, gdzie teraz znajduje się bank, w różnych miejscach. Natomiast w czasie trwania działalności orkiestrowej pojawiła się idea tworzenia stałej siedziby dla filharmonii i propozycja wynikająca chyba z potrzeby społecznej pojawiła się tutaj na tym miejscu, w którym stoi filharmonia. Oczywiście nowa synagoga, która została zburzona w czasie II wojny światowej, była jakby zalążkiem konstrukcji całego budynku filharmonii. Na tym właśnie miejscu, przy wykorzystaniu części fundamentów i starych murów synagogi, wbudowano nowy budynek. Budowa trwała dość długo, bo ponad 10 lat i dopiero w 1965 roku budynek stary budynek filharmonii, tak już możemy dzisiaj mówić, powstał i został oddany do użytku. Przez długi okres czasu ten budynek funkcjonował. Oczywiście miał pewne mankamenty związane na przykład z zapleczem technicznym, z garderobami dla muzyków. Były pewne problemy, ale funkcjonował bardzo długi okres czasu. Bardzo dobrze zaprojektowany przez profesora Gawłowskiego, nieżyjącego niestety już architekta, z bardzo dobrą akustyką, która na szczęście w wyniku remontu nie została zachwiana. Sala duża nie została pozbawiona tej wspaniałej akustyki, do tej pory nam służy. I w 2010 roku rozpoczął się remont starego budynku i dobudowano część nową filharmonii, a w 2012 roku została oddana nowa filharmonia. W tym samym dniu również zostało nadane imię Filharmonii Częstochowskiej, imię Bronisława Hubermana.
Bronisław Huberman, częstochowski muzyk, częstochowski skrzypek. To tylko dlatego, że jest to jego miasto rodzinne, to imię zostało nadane. Jak to wyglądał wybór?
Były różne propozycje. Były propozycje właśnie nazwania rodzeństwa Reszków i była propozycja Bronisława Hubermana. Ponieważ jest to filharmonia, nie opera, nie operetka, więc no jakby automatycznie imię Reszków bardziej pasuje do opery, operetki. Natomiast Huberman, tak jak pani wspomniała, urodził się w Częstochowie, był wspaniałym skrzypkiem, człowiekiem, który bardzo wiele zrobił dla rozwoju życia muzycznego na świecie. Był założycielem Filharmonii Izraelskiej, bardzo wiele działań podejmował charytatywnych na rzecz muzyków pochodzenia żydowskiego. Był jednym z pierwszych, którzy mówili o zjednoczonej Europie, więc osobowość, która wydawała się bardziej adekwatna do roli, jaką spełnia filharmonia, czyli popularyzacji muzyki poważnej, no przede wszystkim skrzypiec. Zresztą dla upamiętnienia poza nazwą również organizujemy festiwal jego imienia.
Panie dyrektorze, mieliśmy dzisiaj okazję spotkać się już z dyrektorem chóru, także posłuchać próby orkiestry. I to są ci ludzie, których słuchacz, ten, który przychodzi do filharmonii, no może zobaczyć efekt ich pracy, ale przecież filharmonia to bardzo wielu ludzi, którzy pracują, żeby ta świątynia muzyki mogła istnieć. Pan jako ojciec całej tej wspólnoty, gdyby mógł wspomnieć tych, którzy tutaj pracują, żeby to miejsce funkcjonowało. Kto tutaj pracuje?
Szanowni Państwo, filharmonia to grupa 140 osób, które wspólnymi siłami starają się, by widz przychodzący do filharmonii spędzić mógł czas w najbardziej komfortowych warunkach i z najlepszą ofertą kulturalną, na jaką nas stać. Zespoły artystyczne to prawie 100 osób, reszta to osoby, które wspierają naszą działalność, począwszy od osób sprzątających, utrzymujących porządek, poprzez kasy, księgowość, dział techniczny, dział impresaryjny. Wszyscy staramy się pracować wspólnie dla dobra tej instytucji, widzów. Od każdego wymagamy solidności, dobrego stosunku do widza, dobrej atmosfery pracy, wszystkich tych czynników, które powodują, że możemy realizować swoje zadania. I wszyscy, jak do tej pory, mam nadzieję, również widzowie to oceniają, starają się robić wszystko jak najlepiej.
Filharmonia to ludzie, ale także miejsca. Przechodząc, zwiedzając filharmonię, mogliśmy zobaczyć m.in. bibliotekę czy bibliotekę chóru. Wydawałoby się, że to takie miejsca niespotykane. Co one zawierają, co one w sobie kryją?
Biblioteka chóru, biblioteka orkiestry, biblioteki nutowe to są miejsca, w których gromadzimy różnego rodzaju nuty, utwory, które zostały wykonane, które mają być wykonane. Posiłkujemy się wypożyczaniem nut z Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, ale są również te utwory, które z racji dokumentu działalności instytucji zachowujemy dla siebie. Oprócz tego mamy również archiwum, które gromadzi wszystkie materiały, te, które są wymagane ustawą o archiwach u nas tutaj. I tam jest cała historia filharmonii od początku do dnia dzisiejszego. Staramy się te dokumenty udostępniać, bo są osoby, które są zainteresowane historią filharmonii. Wydaliśmy ostatnio z okazji otwarcia filharmonii książkę, która jest właściwie pierwszą monografią działalności Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie, którą redagowała i przygotowała pani Wanda Malko. To 70-lecie jest taką jakby pierwszą monografią, która dokumentuje całość działalności 70-letniej historii filharmonii.
O filharmonii można by mówić bardzo dużo i też my mamy jeszcze mnóstwo pytań, natomiast nie chcąc przegadać, zostawić sobie coś jeszcze na może jakieś następne spotkanie, no to zapytamy, co na teraz, co jest planem pana dyrektora, ale również całej instytucji, jaką jest filharmonia, na najbliższy czas.
Oczywiście przygotowujemy na bieżąco koncerty symfoniczne. Najbliższy koncert 10 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Potem mamy kolejny koncert z kolei poświęcony kompozytorowi, czyli panu Błażewiczowi, w ramach zamówień kompozytorskich dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście mamy w planie taki dość nietypowy koncert, zdarzający się bardzo rzadko, mianowicie będzie koncert z okazji jubileuszu 20-lecia działalności chóru Bazylika Cantans. Oni mają kilka koncertów w ramach tej rocznicy, no ale doszliśmy do wniosku, że taki jubileusz, no dobrze by było również, żeby uroczyście odbyli w Filharmonii Częstochowskiej. Będzie koncert pedagogów Akademii Jana Długosza, no i oczywiście koncert sylwestrowy, który tradycyjnie organizujemy tutaj w Filharmonii, żeby zamknąć jakby rok, i zaczynamy styczeń koncertem karnawałowym, jak to zwykle bywa, i cały cykl koncertów aż do czerwca, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Oczywiście Filharmonia również poza tymi naszymi działaniami udostępnia również sale na różnego rodzaju imprezy, czy koncerty muzyczne, czy baletowe spotkania, czy teatralne spektakle. Staramy się, żeby ta sala była wykorzystana maksymalnie i żeby ta oferta filharmonii była jak najbardziej różnorodna, bo przecież pracujemy dla mieszkańców miasta.
To tego życzymy, żeby i tych przyjeżdżających tutaj do filharmonii, ale i też pracy było dużo.
Dziękuję serdecznie jeszcze raz, bardzo serdecznie zapraszam do filharmonii i dziękuję serdecznie za zainteresowanie się naszą działalnością.
Wchodząc do filharmonii, pierwsze miejsce, takie ważniejsze, które spotykamy, to foyer filharmonii, czyli miejsce, w którym zapraszamy naszych melomanów do przygotowania się do koncertu, ale to również to miejsce służy różnym innym celom. Często są tutaj wystawy, ponieważ filharmonia też często gości różnych artystów i właśnie foyer, czyli w tym pierwszym dużym holu i w tych holach, które znajdują się przy wejściu do sali koncertowej, organizujemy wystawy prac plastycznych. Jesteśmy na zapleczu sali koncertowej w Filharmonii Częstochowskiej. W tle słychać jeszcze instrumenty, ponieważ właśnie trwa przerwa w próbach orkiestry do najbliższego koncertu z okazji Święta Niepodległości. Zaplecze sceny jest dosyć spore, ponieważ tutaj projektanci na szczęście mieli taki pomysł, żeby to nie była tylko sala koncertowa dla orkiestry, ale żeby mogła też służyć jako sala widowiskowa. Stąd całe to zaplecze jest bogato wyposażone. Jest dużo miejsca zarówno z tyłu sceny, jak i nad sceną. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia nie tylko koncertów orkiestry, ale również do wystawiania oper, spektakli, rozmaitych sztuk teatralnych. To wszystko tu się mieści i możemy z tego korzystać. Centrum tego zaplecza jest tak zwany pulpit inspicjenta. To jest to miejsce, w którym jesteśmy teraz właśnie tutaj. W tym pulpicie, czyli w tym stanowisku, mamy podgląd z kamer na całą filharmonię. Inspicjent, czyli osoba, która zarządza jakby przebiegiem koncertu, czuwa się nad jego rozpoczęciem, nad jego przebiegiem, nad jego zakończeniem. Inspicjent kontroluje na monitorach, czy publiczność zdążyła już wejść do filharmonii, czy wszyscy kupili bilety, zdążyli się przebrać. To są prozaiczne sprawy, się wydaje, ale to też często wpływa na rozpoczęcie koncertu, ponieważ nie możemy rozpocząć koncertu, jeśli faktycznie tych osób jeszcze dużo oczekuje na wejście na salę.
To już wiem, dlaczego na zapleczu sali koncertowej widać na przykład parking i ulice, które są nieopodal filharmonii. Bardzo mnie to zdziwiło, że takimi rzeczami zajmuje się ten, kto siedzi tutaj właśnie na zapleczu sali, a tu chodzi o publiczność.
Chodzi o publiczność, różne są sytuacje, często melomani przebiegają w ostatniej chwili, no musimy też ich zrozumieć, chociaż zawsze prosimy o to, żeby też szanować muzyków i jednak przybywać odpowiednio wcześniej do filharmonii, żeby zdążyć się wejść na salę. Natomiast są różne sytuacje, że trzeba czasem poczekać na kogoś ważnego, na przykład na jakiegoś ważnego gościa i wtedy mamy taką możliwość. Oczywiście z tego miejsca jest również sterowanie całą techniką sceny, czyli oświetleniem, kurtynami, jeśli jest taka potrzeba. Trzecią funkcją tego miejsca jest łączność z garderobami. Inspicjent, czyli osoba, która czuwa nad przebiegiem już później koncertu, ma możliwość wezwania z garderoby konkretnych muzyków, ponieważ najczęściej jest tak, że przez cały koncert nie grają wszyscy muzycy, są różne składy, w zależności od tego, jaki utwór jest grany, więc żeby Państwo nie musieli tutaj stać na zapleczu i oczekiwać, inspicjent w odpowiednim momencie wzywa ich przez mikrofon z garderoby, że powiedzmy tam za 3 minuty wchodzimy na scenę, proszę o gotowość. Jest też łącznie oczywiście z pracownikami takimi jak akustyk, elektryk, oświetleniowiec, czyli z tymi stanowiskami, które też są w czasie koncertu bardzo istotne.
Co możemy powiedzieć o scenie, o całej sali, jak duża to sala?
Filharmonia Częstochowska posiada salę koncertową z widownią podzieloną na 2 sektory, na parter i na balkon. W sumie jest tutaj 825 miejsc na całej sali, więc jest to jedna z największych sal tutaj koncertowych, no w Częstochowie na pewno, ale też i w okolicy. Scena jest, tak jak mówiliśmy, jest duża, bo jest przystosowana nie tylko właśnie do koncertów symfonicznych. Dzięki różnym systemom, które jest wyposażona scena, można regulować jej wielkość, czyli możemy scenę trochę zmniejszyć, zwiększyć, w zależności od tego, jaki zespół, jaki skład występuje. Co istotne, o tym też myślę, że powiemy za chwilkę, ale już teraz o tym wspomnę, scena jest wyposażona w zapadnie. To też rzadko spotykane w filharmoniach, ale również mamy takie urządzenie. A po co ono jest, czemu służy konkretnie, to powiemy za chwilę, kiedy pójdziemy sobie tam na dół, właśnie już pod scenę do zapadni, tak zwanego orkiestronu.
Dobry, nazywam się Justyna Maj, pracuję jako dyrygent. Jestem dyrygentem, bo to chyba bardziej życie niż praca tylko. Urodziłam się tutaj w Częstochowie, wracam często do rodzinnego miasta, do filharmonii, pracować z naszymi filharmonikami. Jest to praca wymagająca, przede wszystkim psychicznie, ale też fizycznie, ale dająca bardzo dużo satysfakcji.
Powiedziała pani, że wraca do Częstochowy. Skąd, jeśli można spytać?
Drogi mojego życia powiodły mnie do Warszawy i w tej chwili tam mieszkam, w stolicy, ale często się przemieszczam w ogóle, bo dyrygent to taka funkcja niezbyt stacjonarna w wielu przypadkach, dlatego mówię, że wracam do Częstochowy.
Jaka to praca? Praca dyrygenta? No właśnie, czasami tylko widzowie widzą dyrygenta, który prowadzi zespół, ale to oczywiście podczas koncertu, ale to oczywiście nie sam koncert, tylko dużo więcej.
Praca dyrygenta, którą widać, którą można zaobserwować podczas koncertu, właściwie jest takim ostatnim etapem, ostatnią wisienką na torcie i w wielu przypadkach jest już wyłącznie przyjemnością, dlatego że cała praca trudna i ciężka odbywa się wcześniej. Przede wszystkim u dyrygenta w domu, kiedy samodzielnie z partyturą poznaje partyturę, próbuje odnaleźć interpretację, która będzie właściwa dla danego utworu. Uczy się po prostu tej partytury, tak żeby w pewien sposób ta muzyka stała się częścią jego osoby. Następnie kolejny bardzo ważny etap to próby z orkiestrą, które od niedawna w niektórych instytucjach można podglądać, więc zachęcam. Próby z orkiestrą, czyli jakby przekazanie tych swoich wrażeń, swoich uwag do orkiestry, ale przede wszystkim pozwolenie orkiestrze na to, żeby zagrała, żeby poczuła, jak wspólnie tworzy muzykę. I tak naprawdę wielu dyrygentów twierdzi, że próby są po to, żeby nauczyć orkiestrę grać bez dyrygenta. Tak, żeby w momencie wyjścia na scenę koncertowo byli w stanie zagrać całość od A do Z. Dyrygent wtedy ewentualnie podrzuca jakieś ostatnie sugestie delikatne, natomiast cały trzon pracy jest wykonany dużo wcześniej.
Jak wiele ma Pani doświadczeń pracy i z orkiestrą tutaj Filharmonii Częstochowskiej, ale i z różnymi orkiestrami, zespołami? Czy to jest zawsze orkiestra w tak dużym składzie, jaką ja tutaj widzę, tych muzyków rozumiem, że jest kilkudziesięciu? Czy zdarzają się też mniejsze zespoły?
Tak, rzeczywiście. Tutaj mamy orkiestrę symfoniczną w pełnym składzie, pewnie około 60 osób. Często zdarza się, że pracuję z dużą orkiestrą, z uwagi na to, że jestem zapraszana do Filharmonii. A Filharmonie najczęściej przedstawiają program symfoniczny, który wymaga właśnie tak dużej obsady. Zdarza mi się pracować też z mniejszymi zespołami. W zeszłym miesiącu pracowałam z takim zespołem stworzonym na potrzeby tylko i wyłącznie koncertu w Warszawie, co jest zupełnie inną pracą, bo ludzie ci nie grają na co dzień ze sobą, więc inne problemy się pojawiają. Inny to jest w ogóle rodzaj relacji, rodzaj pracy.
Jak to jest być kobietą, dyrygentem? Bo też często widać, że to panowie dyrygują. Czy pani się spotyka z tym, że dużo kobiet dyryguje orkiestrami?
Na szczęście coraz więcej. Kiedy zaczynałam studia, rzeczywiście było to jeszcze może nie zupełna nowość, ale było pewną ekstrawagancją czy niezbyt spodziewanym efektem. Ale podobnie jak kobiety są w wojsku, w marynarce wojennej, są saperami i wykonują właściwie wszystkie możliwe zawody świata, tak samo tutaj w dyrygenturze to się powoli zmienia. Być może ciężko jest niektórym zespołom poddać się woli kobiety dyrygentki. Jakby pewne takie kulturowe uwarunkowania, które powodują, że no szef to mężczyzna, tak? Jest jakiś taki stereotyp. Ale tak jak mówię, to się powoli zmienia. Myślę, że kobiety mają wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu ludzi i dlatego powinny próbować, powinny w tym kierunku iść. Myślę, że muzykalność nie ma płci ani innych obostrzeń, także mogę powiedzieć, że czuję się szczęściarą, dlatego że mam kilka koleżanek dyrygentek, które albo bardzo rzadko występują z orkiestrą, albo wręcz w ogóle, dlatego że, jak to się mówi, orkiestra bez dyrygenta zabrzmi, dyrygent bez orkiestry nie. Dlatego za każdym razem podkreślam, że fakt, że jestem zapraszana tutaj do Częstochowy, jest dla mnie ogromną przyjemnością i wielkim wyróżnieniem.
To mnie bardzo interesuje, jak pani sobie radzi z tak dużym zespołem. No oczywiście tutaj każdy muzyk ma jakieś doświadczenie, jest pewnie też indywidualistą, każdy troszkę i jak sobie pani radzi, chociażby na próbach z zaprowadzeniem jakiegoś porządku, czy żelazna dyscyplina, czy raczej takie subtelne, delikatne, kobiece podejście? A może jedno i drugie?
Na próbach obowiązuje coś w rodzaju etykiety. Muzycy, ucząc się w szkole muzycznej i później na studiach, grają w orkiestrach i są też uczeni pewnego stylu zachowania, pewnych zasad, które umożliwiają pracę. Więc jakby pewne rzeczy są stałe, niezmienne. Wiadomo, że jak przyjdę, to ma być praca. Wiadomo, że jakby jesteśmy tutaj w pewnym konkretnym celu. Natomiast oczywiście zdarzają się jakieś momenty przestoju, jakiegoś braku koncentracji, jakiś problem, który zaburza pracę. Staram się wtedy nie być jakby dyktatorem, terrorystą. To zupełnie nie leży w mojej naturze. Wiem, że po drugiej stronie mam wspaniałych, profesjonalnych muzyków, którzy być może nawet byliby w stanie lepiej ode mnie wykonać tę pracę. Więc nie staram się jakby zagłuszyć ich swoim ego. Staram się pomóc, staram się może coś zasugerować. Natomiast jeżeli rzeczywiście sytuacja zupełnie wymyka się spod kontroli, najlepiej po prostu poczekać, bo zazwyczaj jeżeli dyrygent nic nie robi, to szybciej uzyskuje skupienie, niż jeżeli zaczyna robić zbyt dużo.
Proszę powiedzieć, co było w dotychczasowej pani karierze jakimś największym wyzwaniem muzycznym? Tak. I drugie, co pani najbardziej lubi, bo rozumiem, że dyrygent też ma swoje ulubione utwory, swoje ulubione jakieś też działy muzyczne.
Do tej pory myślę, że największym wyzwaniem, a może największą przyjemnością, to jedno z drugim ma wiele wspólnego, wbrew pozorom. Był koncert na pewno na Błoniach Jasnej Góry, Jasna Góra Polska Kana. Było to przeżycie niezwykłe przy tak ogromnej publiczności, tak wielkie wydarzenie. Ja to wspominam do dzisiaj i myślę, że będę wspominać jeszcze na łożu śmierci być może. Naprawdę rzadko się zdarza po prostu uczestniczyć w czymś tak wspaniałym. Myślę, że każdy z muzyków też to potwierdzi. Natomiast jeśli chodzi o moje jakieś preferencje, powiem szczerze, że staram się być bardzo otwarta i jak mam jakieś swoje ulubione utwory, ale zauważam, że one się zmieniają w czasie. To znaczy, któryś z nich skradnie moje serce, jestem w stanie słuchać go, myśleć o nim na okrągło, ale po jakimś czasie następuje taki przesyt i coś innego znajduje swoje miejsce. I szczerze powiem, że zastanawiałam się, jak to jest, kiedy dyrygent dostaje program koncertu i załóżmy utwory, które są w tym programie, nie za bardzo mu leżą. Okazuje się, że jak zaczynam pracować nad tymi utworami, jak zaczynam żyć z nimi niemalże, one zaczynają być dla mnie coraz piękniejsze. I w momencie koncertu już naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Także nie mam takiej żelaznego repertuaru na zasadzie to lubię, tego nie lubię. Staram się podchodzić do wszystkiego otwarcie.
Ale na koniec jeszcze myślę, że jakiś dyrygent też i pani pewnie też ma jakieś życzenie, coś, co się pani marzy. No właśnie, czy jest jakieś muzyczne marzenie, które chciałaby pani jeszcze zrealizować? Może ktoś usłyszy.
No, nigdy nie wiadomo, kto nas słucha, tak? Właściwie to mam. Właściwie to mam takie muzyczne marzenie. Chciałabym kiedyś w swoim życiu poprowadzić operę Toska. Uważam, że jest, jeżeli nie najpiękniejsza, to na pewno jedna z najpiękniejszych, najbardziej przejmujących oper, jakie kiedykolwiek napisano. I myślę, że to by było dla mnie olbrzymie przeżycie.
To tego życzę i tej realizacji, ale życzę w ogóle dużo pracy i życzę, żebyśmy często i żeby pani i słuchacze mogli często spotykać się tutaj w Filharmonii Częstochowskiej.
Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sznurownią. To jest trochę taka nazwa przestarzała, ponieważ obecnie głównie wszystkie elementy, które tu się znajdują, już są obsługiwane mechanicznie za pomocą komputera. Ale Sznurownia, taka nazwa umowna pozostała, ponieważ w tym miejscu obsługujemy całą technikę, która jest nad sceną, czyli wszystkie sztankiety, mosty oświetleniowe, kurtyny, które są u góry, ekran kinowy, ponieważ też Filharmonia posiada. To wszystko znajduje się nad sceną. Tu w tym miejscu właśnie jesteśmy. Jak widać, Filharmonia jest tak zbudowana, że nad sceną jest jeszcze raz taka sama powierzchnia ukryta wyżej. Po to właśnie, żeby te wszystkie dekoracje, czy różne elementy scenograficzne, kiedy są potrzebne, mogły spokojnie wjechać na górę i w odpowiednim momencie zjechać sobie na dół na scenę, jeśli są tylko potrzebne. Znajdujemy się teraz w tak zwanym orkiestronie scen lub też zapadni sceny. To miejsce ma różne nazwy, bo też różne ma funkcje. Taką najważniejszą funkcją to jest funkcja orkiestronu, czyli wtedy, kiedy na scenie potrzebne jest miejsce na scenografię, przy operach, przy baletach, na scenografię, na chór, na różne elementy. Orkiestra wtedy nie może znajdować się na scenie. Schodzi pod scenę, czyli w to miejsce, w którym teraz właśnie się znajdujemy. I w tym miejscu gra przez otwór, który powstaje po opuszczeniu zapadni. Dźwięk wydobywa się swobodnie na salę i jest doskonale słyszalny przez publiczność. Drugą funkcją tego miejsca jest transport fortepianu. To taka też prozaiczna trochę wydaje się funkcja, ale bardzo istotna, ponieważ fortepian jest instrumentem dużym, ciężkim do transportu. Dzięki tej konstrukcji, tej zapadni można w bardzo krótkim czasie przetransportować fortepian z magazynu instrumentów na salę, na scenę sali koncertowej, kiedy jest potrzebny. Urządzenie również służy do takich różnych inscenizacji, kiedy jakaś jest właśnie opera, czy balet, czy jakiś spektakl, kiedy reżyser ma taką wizję, że coś nagle wyjeżdża, pojawia się niespodziewanie znikąd, to do tego właśnie służy właśnie zapadnia.
Thank you.
Janusz Siadlak, szef chóru Filharmonii Częstochowskiej Kolegium Kantorum. W tym roku mija 30 lat od chwili, kiedy zacząłem działalność naszym zespołem, który od razu został nazwany Kolegium Kantorum, który miał bardzo różne koleje losu. Najpierw działał bez patronatu, potem działał pod patronatem ówczesnej wyższej szkoły pedagogicznej, następnie Politechniki Częstochowskiej, następnie działał jako zespół projektowy pod skrzydłami Urzędu Miasta Częstochowy, a od 2012 roku jest zespołem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej. Cały czas jest to jednak Kolegium Kantorum. Ludzie się zmieniali, okoliczności się zmieniały, ale idea pozostała ta sama. Doszliśmy do momentu, kiedy zespół jest zespołem etatowym, może wykonywać daleko bardziej wysunięte, że tak powiem, zadania artystyczne. Oczywiście integralną częścią jest współpraca z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Także w te 30 lat stworzyło taki fundament funkcjonowania, istnienia w Częstochowie, po raz pierwszy zresztą, w pełni zawodowego, profesjonalnego zespołu chóralnego. Dzisiaj cieszymy się tym faktem, dzięki tej pozycji, którą mamy, możemy rzeczywiście wykonywać i proponować publiczności przede wszystkim bardzo różne programy na zawsze bardzo wysokim poziomie artystycznym, bo chcę powiedzieć, że zespół, jak dowodzą pewne nagrania, koncerty, stoi naprawdę na wysokim poziomie.
Proszę powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, na początku chór związany z uczelniami, czy to od początku był chór złożony z zawodowych śpiewaków? No bo dzisiaj rozumiem, że to już jest praca tych ludzi, to już są zawodowi śpiewacy.
To nie był to zespół zawodowy, to był zespół amatorski. Potem wybierałem dobrze rokujących studentów, którzy niejednokrotnie śpiewali na wysokim poziomie, rzec by można, niektórzy na profesjonalnym oczywiście. Chóralistyka w Polsce stoi amatorska, studencka, stoi na niezłym poziomie artystycznym, wykonawczym. Niemniej jednak była to praca traktowana jako hobby, popołudniami, wieczorami, prawda, czy kończąca się wyjazdami zagranicznymi. Natomiast oczywiście od 5 lat przychodzimy do pracy rano i zespół jest złożony wyłącznie ze śpiewaków, którzy spełniają normy, wymagane przeze mnie normy profesjonalizmu.
Powiedział pan, że koleje losu chóru były różne, ale przyświecała wam cały czas ta sama idea. Co się pod tym kryje?
Przede wszystkim bardzo wysoka jakość śpiewania, różnorodność programowa, ale nigdy nie zejście poniżej pewnych kanonów estetycznych, które sam jakby tkwią we mnie. Nawet jeśli śpiewamy w muzykę rozrywkową, to sięgamy po utwory, które są utworami fajnymi, mądrymi, jak na przykład piosenki Grechuty, ciekawymi jak piosenki Skaldów, fantastycznymi jak piosenki zespołu The Beatles czy ABBA. Natomiast oczywiście główną osią jest muzyka klasyczna. Chcę powiedzieć, że wielokrotnie wykonujemy w Częstochowie rzeczy, które w ogóle nie istnieją, jeśli chodzi o wokalną stronę. Arcytrudna czasem muzyka Arvo Pärta, muzyka Krzysztofa Pendereckiego, ale obok tego muzyka dawnych mistrzów, w tym Jana Sebastiana. To jest główna część naszej pracy, ale ponieważ zespół musi mieć różnorodne twarze dla publiczności, która nas lubi właśnie z tego powodu, że może przyjść w nastroju kontemplacji, wysłuchać całego koncertu lub przyjść i zabawić się i roześmiać szczerze, to wiąże naszą publiczność z naszym zespołem. Jednym z takich dowodów przywiązania są czwartkowe wieczory z chórem Filharmonii Częstochowskiej Kolegium Kantorum, które przyciągają publiczność już od kilku sezonów i z reguły nie ma kłopotu ze sprzedażą biletów, ponieważ publiczność wie, że na pewno, czy to będzie poważnie, czy mniej poważnie, że na pewno będzie ciekawie, stąd przychodzą do nas na nasze koncerty.
Jak wygląda w praktyce taka codzienna praca chóru? Dla pana to jest codzienność, dla naszych słuchaczy jest to, myślę, pewna egzotyka. Przychodzą muzycy, śpiewacy rano do pracy i co?
No, zaczyna się o godzinie 9 rozśpiewanie, a później już po kilkunastu minutach przystępujemy do pracy nad konkretnym programem, więc tutaj jest, powiedziałbym, praca jak praca, z tym, że to jest taka praca na bardzo wysokim poziomie emocji, ponieważ nie można przyjść powiedzieć, że dzisiaj się psychicznie źle czuję, trochę mi się nie chce, dlatego że tu jest bardzo istotny element współodpowiedzialności w grupie. A więc każda jakaś niedyspozycja odbija się w głosie. Tu my mamy zespół 24-osobowy po 6 osób w głosach, więc jednak ubytek jednej osoby, emocjonalny nawet, nie, bo wiadomo, że są w choroby, ale ubytek emocjonalny powoduje już utratę jakości. A to, co powiedziałem na początku, że to jakość decyduje o profesjonalizmie zespołu i to jakość decyduje o tym, czy publiczność mówi, ale fajny chór, świetnie śpiewają, prawda? To my jesteśmy przyczyną tego, tego, jak publiczność odbiera nasze koncerty. W związku z tym te kilka godzin pracy na wysokiej amplitudzie, że tak powiem, emocjonalnej, podobnie jak aktorzy, prawda? Próba na wysokim poziomie emocji i jednocześnie kończąca się koncertem, gdzie już jest apogeum tego naszego wypracowania. Jest to ciężka, niełatwa praca, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę, ktoś nie zajmuje się zawodowo śpiewaniem, ile pracy trzeba wykonać, żeby po pierwsze mieć dobrze ustawiony głos, a po drugie, żeby zespolić te kilkanaście, kilkadziesiąt głosów w jeden organizm. Jest to praca, która wymaga olbrzymiej wyobraźni, której nie da się wyjaśnić słowami, bo ja mogę oczywiście technicznie powiedzieć, zrobić tak, czy tak, czy tak, ale ludzie muszą usłyszeć i w chórze słyszą własne błędy, własne, może nawet nie tyle błędy, tylko pewien rodzaj śpiewania, który musi być korygowany na bieżąco, aby była homogeniczność brzmienia, aby była jednorodność dźwięku, więc to są te rzeczy najtrudniejsze. Z tego sobie, tak jak powiedziałem, nie zdaje nikt sprawy poza tymi, którzy wykonują ten zawód. Ale publiczności oczywiście nie musi to interesować. Publiczność ma dostać bardzo dobry produkt, czyli bardzo dobry dźwięk, bardzo dobrą emocję przekazaną przez śpiewaków. Zapraszam Państwa na fragment próby chóru Filharmonii Częstochowskiej Kolegium Cantorum.
Znajdujemy się na sali kameralnej z kolei, czyli tej mniejszej sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej. Jak sama nazwa wskazuje, sala służy do tych mniejszych koncertów kameralnych, czyli kiedy wykonawców jest niewielu, nie jest cała orkiestra, duety, tercety, kwartety, bądź też koncerty chóralne, ponieważ chór też występuje właśnie najczęściej na tej sali. Ale przede wszystkim ta sala służy koncertom edukacyjnym, ponieważ Filharmonia Częstochowska ma od wielu, wielu lat prowadzi taki cykl koncertów dla dzieci, Filharmonia dzieciom, dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków oraz dla pierwszej i trzeciej klasy szkoły podstawowej. I właśnie ta sala raz w miesiącu przez tydzień jest wykorzystywana na te audycje, kiedy sala się wypełnia taką publicznością bardzo ciekawą, ponieważ bardzo wdzięczną, ale jednocześnie czasami trudną do ogarnięcia, ale też to o to chodzi, żeby dzieci się czuły swobodnie w Filharmonii i tutaj mogą też spotkać się po raz pierwszy pewnie z muzyką klasyczną.
Jaki repertuar jest wtedy przedstawiany tym najmłodszym?
Repertuar jest dostosowany do możliwości percepcyjnych oczywiście tych dzieci. Oczywiście opieramy się na klasyce. Audycję od samego początku przygotowuje nazywana przez dzieci ciocią Gosią, pani Małgorzata Starczewska-Owczarek. Ona ma umiejętność takiego doboru repertuaru, żeby z jednej strony te dzieci poznały trochę klasyki, ale też oczywiście, żeby tego nie było za dużo, żeby one mogły ten koncert przeżyć też jakoś tak w swoim tempie, w swoim rytmie. Zawsze jest jakaś prezentacja instrumentów z różnych grup instrumentalnych. Często są piosenki, które wspólnie dzieci śpiewają z ciocią Gosią, więc jest na pewno wesoło.
A po Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana oprowadzał nas dzisiaj
Dariusz Madejski z Impresariatu Filharmonii Częstochowskiej.